Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet w Odysei Wyborczej. Jest godzina 10.13, za chwilę będzie 10.14. Mamy dzisiaj 14 marca, czwartek. Zaczynamy opowieść o polskiej polityce, a zaczniemy ją od polityki zagranicznej, bo tutaj dużo się dzieje i jest to pole sporu. Kolejne pole sporu między dwiema głównymi siłami politycznymi na polskiej scenie partyjnej. Naszym gościem Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny Nowej Konfederacji. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, cześć.
Panie redaktorze, to zacznijmy od, tego, że naszej audycji mogą państwo słuchać i oglądać na kanale YouTube, też na falach FM słuchać w internecie na www.net.fm dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl. Bardzo serdecznie patronom dziękuję, tym, którzy wzięli na siebie ciężar i odpowiedzialność współtworzenia Radia Wnet. Panie redaktorze, ponad 50, jak pisze w komunikacie MSZ, ambasadorów do wymiany, pas prezydencki mówi, nie ma na to zgody, rozpoczynamy partyjną wojnę, ale już nie o kwestie wewnętrzne, ale o kształt polskiej dyplomacji, kształt kadrowy tejże dyplomacji.
No to wygląda, co jest zresztą nieprzyjemnym zgrzytem po tym, jak chwilę wcześniej usłyszeliśmy dawno niesłyszane, prawda, i budujące komunikaty w sprawie tego, że mimo wielkich różnic politycznych prezydent z premierem będą zgodnie współpracować ze strony rządu. Słyszeliśmy w sprawach bezpieczeństwa, że będą zgodnie współpracować w sprawach polityki zagranicznej. Wcześniej wspólne oświadczenie prezydenta i ministra obrony, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. No a teraz to. Niemniej nie jest to dla mnie specjalnie zaskakujące, bo już na początkach nowego rządu, słyszałem o planie, który powstał tam, że jeżeli prezydent nie będzie skłonny pójść na swego rodzaju ugodę z rządem w sprawach, na których temu już zależy, no to takie masowe odwołanie ambasadorów się zrobi, nawet kosztem tego, że chefs de fer będą przez dłuższy czas kierowali placówkami. W związku z czym wnoszę z tego, że coś tu się wydarzyło, co konkretnie to nie wiem, nie prowadziłem też tutaj researchu w tej sprawie, co sprawia, że rząd uważa, że warto pójść tak ostro.
Do tej pory Radosław Sikorski jak na siebie miał dość dobrą prasę, nawet po prawej stronie chwalone jego wystąpienia. Teraz nagle podjął decyzję o takim pójściu na wojnę totalną. Ta dobra prasa pewnie się skończy, bo no nawet ja używam słowa czystka, no bo jakie to inne słowo użyć niż czystka wśród ambasadorów albo wielka czystka, to nie buduje zaufania, chyba też nie buduje pozycji samego Radosława Sikorskiego. To teraz proszę przejść do teorii, dlaczego to robi.
No właśnie, wcześniej sam Sikorski konkretnie także w tej sprawie, nie tylko w tej, ale także w tej, sygnalizował takie, prawda, podejście dość koncyliacyjne, że z prezydentem tutaj zgodnie będziemy współpracować. Więc jest to niespójne z tym, co sam wcześniej mówił. I pytanie dlaczego? No myślę, że jedna hipoteza jest taka, że po prostu przymusił go do tego premier Tusk, postanawiając pójść jednak na ostrzejsze zwarcie z prezydentem niż może jeszcze niedawno rozważane. Drugie, no że Sikorski jakoś wspólnie z Tuskiem doszli do wniosku, że prezydenta trzeba bardziej przycisnąć w ten sposób. Jest to tyle dziwne, że prezydent komunikuje, że nie dostał żadnych informacji w sprawie przyczyn odwoływania poszczególnych ambasadorów. Jednocześnie mówiąc, że przecież nie jest zamknięty na odwoływanie ambasadorów, tylko muszą być konkrety. Rzecz bardzo naturalna, prawda? No jeżeli odwołujemy faceta czy kobietę, prawda, z placówki, bo uważamy, że jest na przykład niekompetentny, no to wykazujemy, że jest niekompetentny, tak? Jeżeli chcemy odwołać, bo uważamy, że jest skorumpowany, to wykazujemy, że jest skorumpowany. Ale odwoływanie bez żadnego podania przyczyny, no pachnie absurdem i pachnie wendetą polityczną. W związku z czym, no jeżeli oczywiście tak jest, jak prezydent mówi, no to wygląda to na eskalację po prostu świadomą konfliktu wewnętrznego. Może związaną z tym wyskokiem prezydenta w sprawie 3% na obronność w ramach NATO, może z innymi rzeczami, co historia za jakiś czas oceni, a liczni spekulanci na pewno podadzą nam tu różne hipotezy dzisiaj i w kolejnych dniach. Natomiast wstęp do zaostrzenia konfliktu politycznego po jego pewnym wychłodzeniu w ostatnich dniach jest faktem.
Pan redaktor był wśród tej grupy, którą wybrał i to była dość ciekawa, bo pluralistyczna grupa ekspertów, z którymi się minister Sikorski, kierownictwo resortu spotkało w gmachu MSZ-u. Jakie to było spotkanie? Jakie wtedy sygnały na tym zamkniętym spotkaniu wam jako ekspertom, dziennikarzom dawał Radosław Sikorski?
Mówi pan o spotkaniu ministra Sikorskiego z ekspertami, tak?
Tak jest.
No tak, no to one były spójne z tą pierwszą wersją, prawda? To znaczy taka koncyliacyjność raczej i racja stanu przodem. Aczkolwiek sprawę współpracowania z obozem prezydenckim czy z Prawem i Sprawiedliwością nie były tam głównym tematem. No, rozmawialiśmy przede wszystkim o polityce zagranicznej. Niemniej jednak na przykład pojawiał się temat Trójmorza jako inicjatywy ewidentnie silnie naznaczonej aktywnością pana prezydenta Dudy. I Sikorski nie był zamknięty na dyskusję o kontynuacji Trójmorza po jakiejś jego racjonalizacji na przykład, prawda? Więc w tym sensie było to pozytywne. No poza tym spotkanie całkiem dobre w sensie takim, że pozwoliło wyartykułować pewne sygnały ze strony różnych ekspertów, ośrodków co do tego, jak chcą, żeby polityka zagraniczna się zmieniała. Sikorski sprawia wrażenie autentycznie otwartego, natomiast pytanie oczywiście, czy będzie ciąg dalszy. No jeżeli będzie ciąg dalszy, sensowny,
to będzie można.
To było dobre spotkanie, bo pozwoliło zasygnalizować, a następnie będzie można rozwinąć pewne nowe priorytety, ale jeżeli na tym się skończy, no to będzie słabe, bo to będzie takie głównie medialne.
Ale tak chciałem właśnie podpytać, no bo było spotkanie z ekspertami. Radosław Sikorski zaczął się otwierać, bo pierwsze tygodnie jego powrotu do MSZ to było zniknięcie. W ogóle się nie wypowiadał, jakby znikł i tyle go widziano. Potem spotkał się z wami jako z grupą ekspertów. Potem były takie konsultacyjne wypowiedzi, w trakcie i tu nagle ciach, wielka czystka. Czy coś na tym spotkaniu sugerowało, czy sygnalizowało, że Radosław Sikorski nie jest już, nie zmienił się w baranka, tylko po prostu się przyczaił jak tygrys i czeka do momentu, żeby skoczyć?
Nie, na tym spotkaniu nic na to nie wskazywało. Wręcz przeciwnie, można było wyczytać z pewnych pośrednich sygnałów, że idzie to w stronę odwrotną, czyli właśnie dogadania się, konstruktywnej współpracy tam, gdzie się tylko da. No więc, no, że Sikorski zniknął, to myślę, że znaczy zniknął. Zniknął i nie zniknął, prawda? Może zniknął dla mediów, ale z drugiej strony no, jeździł cały czas sporo od, prawda, w Kijów, Paryż i tak dalej.
No bo znaczy zniknął z naszej wewnętrznej polityki, tak można powiedzieć.
Całkiem sporo, tak, z naszej wewnętrznej polityki, no co zresztą dość naturalne dla ministra spraw zagranicznych. My może pamiętamy Sikorskiego z poprzednich lat jako opozycjonistę aktywnie zwalczającego obóz pisowski, no ale teraz jest ministrem spraw zagranicznych. To już ani nie powinien, ani właściwie w zasadzie nie może się angażować w politykę wewnętrzną tak jak dotąd. Natomiast to, że tam zniknął z polityki wewnętrznej i trochę może z mediów, z wypowiadania się, no to odbieram jako sygnał, że po prostu potrzebował się przekopać tam przez to, co zastał w MSZ-cie, żeby nim sensownie kierować. Jak na razie, no wydaje się, że jego aktywność idzie w dość dobrą stronę. Ja pozytywnie i powyżej oczekiwań widzę te pierwsze miesiące.
Pierwsze, chociaż pewnie być, albo być może do wczoraj, to jeszcze poszukajmy przyczyn z Bartłomiejem Radzieckim, dlaczego wczoraj rząd podjął decyzję o tej dużej czy wielkiej czystce polskich ambasadorów. Ja spotkałem się z ciekawą teorią, że to retorsja za to, że prezydent bardzo mocno, być może wychodząc trochę poza swoją rolę, stara się o dopięcie kontraktu na amerykański oto atom dla Polski. Powiedział o tym, że chciałby, żeby Westinghouse zbudował dwa bloki jądrowe w Polsce. Rząd Donalda Tuska wolałby wpuścić Francuzów na nasz rynek. To może być tak, że tutaj tak naprawdę w tym masowym odwoływaniu ambasadorów chodzi o duże interesy z elektrownią atomową, czy to pana zdaniem nie jest właściwa teoria wyjaśniająca to spięcie?
Jest to teoria dobra, jak wiele innych. Myślę, że nie można jej wykluczyć, ale ja na pewno nie mogę potwierdzić, nie mam takiej wiedzy. Myślę, że no wiele kwestii spornych może być powodem do użycia tego argumentu, ale myślę, że to jest na tyle eskalacyjny krok, że to musiało być coś dużego rzeczywiście, co spowodowało takie zachowanie, bo jak mówię, no, daje wiarę tej teorii, znaczy tej hipotezie, która mówiła, że to był nasłuch z wnętrza obozu władzy, że jeżeli nie będzie generalnej zgody co do ważnych kwestii, na których zależy rządowi, to taka o rodzaj opcji atomowej zostanie uruchomiony.
Czyli gdzieś się musiał
się nie zagalopować. Jeszcze jedno zdanie, dobrze, żeby się nie zagalopować. To się jeszcze nie stało, prawda? To znaczy, to jest na razie ruch ze strony rządu, który teraz może być wciąż przedmiotem rozmowy, dialogu z prezydentem i mogą się dogadać, jeżeli, jak rozumiem, prezydent usłyszy przekonujące argumenty, to może się zgodzić, przynajmniej na część. Jeżeli rząd po prostu może dostanie coś też od prezydenta, czego potrzebuje, no to może się z części tych rzeczy, z tych denominacji tak wycofać.
To jest ciekawe o tyle, że jak rozumiem, prezydent musiał gdzieś powiedzieć weto, czy gdzieś musiał w jakimś interesie, czy w jakimś kierunku polityki zagranicznej Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego powiedzieć, nie ma mojej zgody, będę to blokował. Gdzie mogą być te pola sporu? Gdzie prezydent może hamować albo zgoła no, stopować politykę rządu Donalda Tuska?
No myślę, że rzeczą, która była nie w smak rządowi, była inicjatywa prezydencka dotycząca zgłoszenia ku Amerykan na wizycie w Waszyngtonie, tak? Tych 3%, podniesienia do 3% wymogów dotyczących wydatków na obronność w obrębie NATO. Dzień dobry, redaktorze naczelny.
Redaktor Krzysztof Skoroński, to państwo na antenie nawet nie słyszeli, ale ci, którzy nas oglądają na YouTubie, to widzieli, przyszedł i zabrał mi swoje notatki, więc nie będę mógł czerpać z tajnych notatek Krzysztofa Skowrońskiego. Trudno, poradzimy sobie. No to wracajmy do tego, co
wygląda
się wydarzyło
w Stanach. Wygląda trochę jak taki troskliwy ojciec, który odwiedza syna w trakcie i tam porządek robi na biurku.
Niestety, tak to też może wyglądać. Wracajmy do Stanów, Bartłomiej Dziecki naszym gościem. To...
Wracajmy do Stanów, no więc po sygnałach zgody i współdziałania pomimo różnic, tak, w sprawie wyprawy amerykańskiej. No, prezydent wyskoczył, można powiedzieć, z niekonsultowaną ewidentnie z rządem propozycją 3% PKB na obronność, prawda? Myślę, że to mogło być coś, co było nie w smak rządowi, chociaż publiczne komunikaty Tuska były wtedy tak koncyliacyjne, że nawet mimo ewidentnego niezadowolenia i zaskoczenia tą sytuacją mówił, że zakłada dobrą wolę prezydenta i tym podobne rzeczy. Bardzo charakterystyczna taka koncyliacyjna retoryka się pojawiła. Natomiast myślę, że to mogło być również nie w smak, chociaż... Ja osobiście z takiego powodu bym 50 ambasadorów nie odwoływał zapewne, ale to była akcja, która była niepotrzebna, no bo nic nie wniosła, Amerykanie się szybko do tego odcięli, więc poza tym, no jeżeli uzgadniamy wspólnie, no to nie wyskakujemy z indywidualnymi inicjatywami dzień przed, prawda? A to właśnie zrobił.
A właśnie, to oceńmy, bo to był ten w zasadzie główny merytoryczny wkład, może dlatego się Donald Tusk zezłościł, że w zasadzie w mojej ocenie mogę się zawsze mylić. W mojej ocenie Donald Tusk nie miał merytorycznego hasła, to byłoby karierę, a jednak przekaz Andrzeja Dudy się przebił. Oczywiście były chłodne, często krytyczne stosunki, no ale był takim jedynym, twardym, dużym, merytorycznym postulatem, który po tej wizycie pozostał. Jak byśmy go ocenili? Jako właśnie postulat wychodzący za bardzo naprzód, czy jednak coś, co teraz budzi obiekcje, ale stanie się przedmiotem poważnej debaty w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, panie redaktorze?
No postulat wychodzący za bardzo naprzód, zdecydowanie. No, zgadzam się z tymi, że dzisiaj poziom skonfundowania, zaniepokojenia, pewnego drgania w NATO związanego z samą presją na 2% jest tak duży, że 3% nie mają żadnych szans i zostanie to natychmiast odrzucone. No a przede wszystkim natychmiast Amerykanie zdezawuowali ten postulat sami to odrzucając, że to nie jest ten etap, żeby podnosić takie kwestie. Skupmy się na 2%. Nawiasem mówiąc, gdyby cała Europa zaczęła wydawać te 2%, to na Rosję prawdopodobnie w sposób mądry, racjonalny, to na Rosję to powinno wystarczyć. Rosja jest na tyle małą gospodarką, że to naprawdę powinno wystarczyć, więc to nie wydaje się jakoś specjalnie sensowne, chociaż oczywiście w świecie marzeń tak by było lepiej, byłoby, jeżeli w czasie zimnej wojny kraje zachodnioeuropejskie potrafiły wydawać 6-8% PKB na obronność i jeszcze szybciej się rozwijać gospodarczo, czemu nie mielibyśmy wydawać 3% obecnie. Polska oczywiście byłaby wtedy natychmiast w gronie prymusów, które wydają, prawda, no, jeszcze więcej
niż
3%.
Chyba wydamy w tym roku 4% PKB na obronność. Jesteśmy, no właśnie, jak podkreślał prezydent, nie wiem, czy to było taktowne, ale może słuszne przy tym stole z Joe Bidenem, że Polska procentowo wydaje więcej niż Stany na obronność.
No tak, tylko pytanie, po co zgłaszać coś takiego, jeżeli nie ma się, nie masz widoków na realizację, prawda? Sami Amerykanie, mimo że to było mocno takie pod nich, prawda? To było nawet bardziej pod nich niż pod nas. Przecież tam to oni głównie cierpią z powodu tego, że sojusznicy się nie wywiązują ze swoich obowiązków finansowych, jeżeli chodzi o obronność NATO, więc oni muszą przejmować ten ciężar, prawda? Więc Amerykanie cisną po prostu na to. No więc to jest potencjalny prezent dla nich, tylko że prezent taki dosyć, no powiedziałbym, z dużym ukłonem zrobiony, delikatnie chcę się wyrażać w tym momencie, no został odrzucony, więc odrzucili go razem z tym głębokim ukłonem. Więc to sprawia, że ta inicjatywa była niesensowna, niecelowa, politycznie nieskuteczna. No co więcej, trochę zepsuła atmosferę po prostu zgody i porozumienia wokół polityki zagranicznej, przed chwilą sygnalizowaną zgodnie przez obie strony sporu politycznego, prezydencki i rządowy. I była no, rzeczą niekonsultowaną z rządem, więc negatywnie to oceniam.
A z drugiej strony była jakimś hasem, które się przebiło. Coś poza tymi 3% z tej wizyty.
No w mediach, wie pan, w mediach. No to dziennikarze chwilę podyskutują i za tydzień temat będzie martwy.
No, no dobrze, a to co będzie żyło za 2 tygodnie z tej wizyty? Co jest urobkiem dyplomatycznym, czy wojskowym?
No
czy
właśnie, problem polega na tym, że dorobek z tej wizyty jest, czy urobek z tej wizyty jest po prostu minimalny. No. To znaczy, jedna rzecz jest bardzo pozytywna. Alternatywna hipoteza dotycząca tego, czy jedna z alternatywnych hipotez dotyczących tego, dlaczego w tak niecodziennych okolicznościach nasi pojawili się w Waszyngtonie, we dwóch, prawda, rząd i prezydent, brzmiała: to po to, żeby zrobić woltę w sprawie Ukrainy, żeby polskie władze umieścić tutaj jako czy to europejskich liderów, czy to europejskich rzeczników, czy jakichś tam operatorów tego procesu, że Joe Biden potrzebuje pokoju jako sukcesu wyborczego i zamierza zakończyć wojnę w sposób tragiczny oczywiście dla Ukrainy jeszcze w tym roku, żeby mieć sukces właśnie wyborczy, i polskie władze tutaj chce zjednać sobie do tego. Ewidentnie przekaz tej wizyty temu zaprzecza, prawda? Tego nie było, tego nie ma. Jest kontynuacja dotychczasowej linii, czyli wspierania Ukrainy. Natomiast no, jest to kontynuacja, która odbyła się, została zakomunikowana pośród wielu pięknych słów, takich bardzo miłych gestów, kurtuazji i dobrego ceremoniału. No, tylko realnej treści tam prawie nie było. No, śmigłowce i tak dalej, no, sprawy trzeciorzędne. Natomiast w sferze politycznej no, przede wszystkim problemem jest to, że przedłuża się stan pewnej konfuzji, pewnego strategicznego takiego dryfowania Stanów Zjednoczonych i całego NATO w sprawie Ukrainy, gdzie po prostu nie ma ani zgody na kontynuację kroplówki pełnej w tej chwili, ani tym bardziej nie ma gotowości do rewolucyjnej zmiany mentalnej i politycznej polegającej na zwielokrotnieniu wsparcia dla Ukrainy, żeby ona miała szansę wygrać tę wojnę. Zamiast tego no, są takie spory dość żenujące, jak spory o amunicję w Europie, prawda, gdzie Europa się ośmieszyła, nie będąc w stanie dowieść swojej obietnicy dotyczącej amunicji. Rozmaite inne spory. Grzęźniemy po prostu w takich rozmaitych, pomniejszych sporach i takim dryfie, który jest dla Ukrainy skrajnie niebezpieczny. Natomiast dla całego NATO jest niebezpieczny. No i ta wizyta w tym sensie no, potwierdziła, że w tym dryfie dalej jesteśmy, bo te miłe słowa oczywiście nie przykrywają tego, że brakuje wizji i brakuje pewnych decyzji politycznych, które trzeba podjąć, żeby sytuację zmienić. Niemniej mówię na plus, że Polska jako kraj NATO została uczczona, ładnie uhonorowana. To wystąpiła tutaj jako reprezentant wszystkich 3 krajów, które 25 lat temu przystąpiły do NATO, prawda? Bo przedstawicieli Czech i Węgier nie było. Więc Polska została w pewien sposób doceniona w atmosferze też zgody i współdziałania między prezydentem a premierem, co też warto docenić. Także no generalnie wizyta zdecydowanie na plus.
To już na koniec przejdźmy do tej sytuacji militarnej, bo przy okazji tej wizyty było wiele analiz, debat, po co jadą, ostrzeżenie, nieostrzeżenie wojska, uspokojenie sytuacji wewnętrznej, informacje o zbliżającej się agresji rosyjskiej. Jak się spotyka ludzi z osobami, które nie siedzą na co dzień w polityce zagranicznej, to są przeróżne teorie. Ja wczoraj słyszałem taką teorię na takim spotkaniu czysto poza dziennikarskim, że w czerwcu polskie wojska mają ruszyć na Ukrainę. To są takie teorie, które ja pamiętam z czasów pandemii. pandemii, prawda, że zaraz zamkną Warszawę albo coś tam, ale Polacy żyją. To widać w sondażach odsetek ludzi, którzy obawiają się agresji rosyjskiej, gwałtownie rósł w ostatnich tygodniach i miesiącach, ale szczególnie tygodniach. Ludzie o tym rozmawiają. Byłem świadkiem na antenie jednej z dużych telewizji informacyjnych dyskusji o tym, jak zrobić uderzające wyprzedzenie, że może najłatwiej będzie, to generał Kraszewski o tym mówił, zaatakować Rosję wtedy, kiedy będzie się u naszych granic zgromadzić siły i wtedy robić uderzenie wyprzedzające, ale czy to nie będzie wywołanie wojny? No, żyjemy w czasach...
Kto to powiedział? Przepraszam.
Generał Kraszewski. I czy ty na antenie TVN24, żeby już wszystko było konkretnie, razem z generałem Koziejem siedział i takie wizje snuli, czy kiedy właściwie, jak już Rosja będzie szykować się, to jak ten atak najlepiej odpierać, prawda? I jak to ująć i militarnie, i politycznie? Naprawdę żyjemy w takim momencie, że trzeba tego typu scenariusze na poważnie rozważać, w sensie salwa artyleryjska wyprzedzająca na grupujące się wojska rosyjskie, czy jeszcze nie? W jakim momencie geopolitycznej polityki bezpieczeństwa odbywała się wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie?
Nie jesteśmy w takim momencie, nie ma poważnie takiej opcji, nie jest to realny scenariusz w najbliższym czasie. Nikt w NATO realnie nie chce, łącznie z Macronem, wysyłania wojsk. Proszę to zostawić sobie z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, z tym strategicznym dryfem i niezdolnością do przeforsowania nawet kontynuacji kroplówki dla Ukrainy po stronie amerykańskiej, prawda? A tutaj wysyłanie wojsk, czyli no, apeluję naprawdę do wszystkich, którzy się wypowiadają niefrasobliwie na ten temat. No, zastanówcie się chwilę, drodzy państwo, po prostu co znaczy wysłanie wojsk NATO na Ukrainę. Nie do pomocy technicznej przy obsłudze pocisków, bo w tej charakterze pojedynczy tam żołnierze zapewne już są. Natomiast tylko w charakterze bojowym, tak? Do walki. No przecież to jest zgodnie z doktryną rosyjską w powód do ataku nuklearnego i to jest perspektywa pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z Rosją również. To jest perspektywa III wojny światowej. No, czy ktoś rzeczywiście tego chce? To wszystkich, którzy tutaj niefrasobliwie się wypowiadają, apeluję. I naprawdę no, mnóstwo wypowiedzi tutaj jest skrajnie nieodpowiedzialnych, uważam. No, mówienie po prostu bez rozważenia konsekwencji po prostu o takich rzeczach jest właśnie wzbudzaniem w sposób nieodpowiedzialny skrajnie paniki, jest wzbudzaniem strachu, jest być może próbą monetyzacji tego strachu przez niektórych hochsztaplerów, ale po prostu zakładam, że w wielu przypadkach jest to niefrasobliwość lub niekompetencja po prostu w sprawach. Realnie takiej opcji nie ma. Wywołał to oczywiście Macron, który gra swoją wizerunkową gierkę i próbuje tutaj stroić się w piórka teraz europejskiego lidera w sprawach bezpieczeństwa i męża stanu. Podczas gdy realnie Francja jest krajem, który też jest to oczywiście całkowicie niespójne. Francja jest jednym z państw europejskich o najmniejszym współczynniku wsparcia dla Ukrainy w stosunku do wielkości swojej gospodarki. Francja jeszcze przed chwilą była hamulcowym dla inicjatywy dobrania brakujących pocisków dla Ukrainy ze źródeł zewnętrznych, bo koniecznie chciała wspierać produkcję własną, ale nie była w stanie tego dowieźć. To ośmieszyło nas wszystkich w Europie, bo z miliona pocisków dowieźliśmy około 300 tysięcy. Ze szkodą oczywiście też dla sytuacji na froncie. I tak dalej. W związku z czym jest to całkowicie niespójne. Co więcej, Macron nie ma wojsk, które nadawałyby się do walki z Rosją za bardzo, bo ma armię ekspedycyjną i rozbudowuje zdolności ekspedycyjne, a nie lądowo-powietrzne. Więc to jest gierka PR-owska Macrona i nic więcej. I tutaj zgłaszam też oficjalną pretensje do naszego ministra spraw zagranicznych, który tę gierkę w pewien sposób podejmuje. Zakładam, mam nadzieję, że w zamian za coś obiecanego ze strony Francuzów.
No, wszyscy mówią o jednym, także mówił o tym premier wczoraj, że byłby doskonałym kandydatem i doskonałym komisarzem do spraw obronności, o ile portfolio możliwości i kompetencje tego komisarza będzie odpowiadało ego, no może tego nie użył słowa, ale sile i ego Radosława Sikorskiego, więc może Sikorski o to gra o to, żeby zostać tym ważnym, nowo utworzonym stanowiskiem komisarskim w komisji.
Może o to gra, natomiast jeżeli o to gra, czy o cokolwiek innego gra, to mam nadzieję, że skutecznie, to znaczy, że kwituje po prostu to, co robi i że to rzeczywiście się na coś przełoży, bo sama ta seria wypowiedzi na ten temat, no uważam, że no one z jednej strony są dużo bardziej dyplomatyczne niż wiele innych wypowiedzi i wypowiedzi samego Macrona, no bo to jest takie stwierdzenia typu, prawda, że nie można całkowicie wykluczyć takiej sytuacji w przyszłości, no to to jest stwierdzenie typu nie można wykluczyć, że w przyszłym miesiącu asteroida po prostu super szybko uderzy w Ziemię, albo nie można wykluczyć, prawda, wymarcia wszystkich gatunków zwierząt futerkowych w perspektywie 10 lat. No jest to taka spekulatywna po prostu wypowiedź, która w języku dyplomacji niewiele znaczy. Natomiast cała seria tych wypowiedzi no, podkręca niestety tę atmosferę nieuzasadnionej grozy i zdenerwowania sytuacją. Myślę, że tego nie potrzebujemy, tylko no zwróćmy uwagę na jeszcze jedno. No, to wszystko przykrywa nieudolność w tej chwili Zachodu i ten strategiczny dryf, w którym się znaleźliśmy, prawda? Niezdolność do przełamania impasu w sytuacji, w której kontrofensywa została źle wymyślona, źle poprowadzona, tak zwana kontrofensywa ukraińska. Rosja uzyskuje coraz wyraźniejszą przewagę na froncie. Rosja jest coraz bliżej, a nie dalej realizacji celów politycznych, a Zachód dryfuje i nie ma pomysłu, co dalej zrobić. Nie ma nawet wizji stanu docelowego, którą by artykułował i o którą by walczył. I w tej sytuacji zaczynamy zamiast zrobić to, co wiadomo, że trzeba. Wysłać więcej czołgów, wyrzutni, amunicji i innych potrzebnych elementów. Tak? Wiadomo, co trzeba zrobić. Wiadomo, że trzeba po prostu zwiększyć prawdopodobnie także pomoc finansową dla Ukrainy. To nie jest robione. A gadamy o po prostu wysyłaniu wojsk. No przecież to jest kompletny absurd, który ewidentnie nie jest z realnym zamiarem, tylko jest przykrywaniem, także przykrywaniem po prostu realnej nieudolności i strategicznego dryfowania w stanie, którego się znaleźliśmy.
I o tym mówił Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny Nowej Konfederacji. Wszystko w kontekście z jednej strony czystki, czy próby czystki polskich ambasadorów, ale także spotkania na szczycie polskiego prezydenta i premiera z prezydentem USA Joe Bidenem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ta rozmowa była możliwa dzięki zaangażowaniu, dzięki odpowiedzialności i wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Dzięki temu, że znajdują się osoby, które chcą współfinansować i wspierać wartościowe dziennikarstwo. Dziękuję pani Justynie, bo to patron czy patronka, która dołączyła do nas w trakcie rozmowy z panem redaktorem, więc widać, że takie rozmowy też się przydają. Dziękuję bardzo pani Justynie i wszystkim innym patronom. Panu redaktorowi dziękuję raz jeszcze i zapraszam teraz na piosenkę zespołu Lady Punk.